Kochani, Pan Bóg lubi spełniać marzenia. Dziękujemy Dorocie za to piękne świadectwo, bo rzeczywiście, jeżeli patrzymy na tego typu wydarzenia tak zupełnie po ludzku, to ktoś może powiedzieć, to przypadek, to zbieg okoliczności, ale jeżeli patrzymy oczyma wiary, to myślę, że każdy potrafi dostrzec, jak pięknie Pan Bóg aranżuje, układa różne wydarzenia w naszym życiu, aby właśnie te nasze marzenia się spełnimy. Zanim przejdziemy jeszcze do dzisiejszej refleksji, to właśnie to świadectwo mnie tak natchnęło, żeby króciutko podzielić się spełnieniem mojego marzenia w ubiegłym tygodniu. Wielu z Was wie, że było nim wyjazd, tym razem nie do Włoch, ale do Syrii. Dlatego, że w mniej więcej 2010 roku dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych powstało takie towarzystwo naukowe, Towarzystwo Języka Aramejskiego. I poznając to stowarzyszenie, dowiedziałem się, że w Syrii jest miejscowość o nazwie Malula, gdzie do dnia dzisiejszego mówi się językiem aramejskim, a więc językiem, którym posługiwał się Jezus. I biorąc też, czy śledząc pracę tego stowarzyszenia, przekonałem się już wiele razy, że dużo łatwiej jest nam zrozumieć grecki tekst Nowego Testamentu, jeżeli próbujemy patrzeć nań przez język aramejski, język, którym posługiwał się Jezus. Wiele rzeczy, które w tym tekście greckim wydają nam się mało zrozumiałe, jeżeli spróbujemy sięgnąć po oryginały słówek nawet aramejskich, to wtedy stają się one dużo jaśniejsze. W związku z tym moim marzeniem było pojechać do Maluli. Kłopot w tym, że w 2009 roku w Syrii wybuchła wojna, która trwa do dnia dzisiejszego. Zwłaszcza północ państwa jest zajęta przez 90 tysięcy tak zwanych wojowników ISIS, czyli tego państwa samozwańczego islamskiego. Pomimo tego jednak z dwoma przyjaciółmi zdecydowaliśmy się pojechać, ponieważ wiadomo, że nad państwem, gdzie toczą się działania wojenne, samoloty nie latają, żeby nie zostać strącone. Wylądowaliśmy w Ammanie w Jordanii, tam wynajęliśmy samochód i przez granicę, na której było 11 kontroli, udało się nam dotrzeć do Damaszku. O Damaszku nie będę opowiadał, chociaż tam spędziliśmy prawie 3 dni z tego powodu, że to miasto związane bardzo mocno ze świętym Pawłem. To tam spotkał Chrystusa, tam jest dom Ananiasza, w którym mieszkał ten człowiek, który nałożył ręce na Pawła, by przejrzał. Tam jest tradycyjne miejsce, gdzie właśnie Paweł padł na ziemię, mając wizję Chrystusa. Tam jest także specjalny wyłom w murze, kiedy to Paweł, ratując swoje życie, został opuszczony w koszu. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Pozostawmy Damaszek, dlatego że celem tej wyprawy była właśnie miejscowość Malula, która mieści się kilkadziesiąt kilometrów od Damaszku. Jadąc samochodem tam, wspinaliśmy się w górę, bo leży ona na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. Jest zimno, temperatura tam to około 5 stopni na plusie, ale możemy sobie wyobrazić ogromne zniszczenia wojenne. To wygląda dramatycznie, takie miasta, widma, osady, w którym nikt nie mieszka, powybijane domy, gruzowiska i to się ciągnie kilometrami. Bogu dzięki, że tuż przed samym miastem Damaszkiem udało się zatrzymać te wojska. One zburzyły przedmieścia, ale nie dotarły do centrum, gdzie są zabytki liczące po 1000 więcej lat. Natomiast w samej Maluli to jest osada typowo chrześcijańska, mieszkają tam tylko 3 rodziny islamskie, choć wiadomo, Syria jest przede wszystkim państwem islamskim. Przed wojną mieszkało tam 40 tysięcy ludzi. Dzisiaj o połowę populacja się zmniejszyła. Chrześcijanie opuszczają to miasto, bojąc się właśnie działań wojennych. Dwa wzruszające spotkania tylko wspomnę. Pierwsze, dotarliśmy tam do klasztoru, prawosławnego klasztoru, w którym mieszka 12 sióstr zakonnych, które to kilka lat temu zostały porwane przez wojska ISIS. Możecie sobie wyobrazić siostry zakonne, kobiety, którym na głowę nakłada się czarne worki, związuje się, wrzuca do ciężarówki, zostały wywiezione kilkadziesiąt kilometrów, przetrzymywane w górach, w jakichś skalnych grotach, nie wiedziały zupełnie, gdzie to jest. To trwało kilka tygodni. Tak się stało, że chrześcijanie z całego świata zbierali pieniądze na okup i tylko dzięki temu wysokiemu okupowi te siostry przetrwały, zostały uwolnione, mogły powrócić do swojego klasztoru i dają niezwykłe świadectwo swojej odwagi, swojej wiary, tego jak tam w tych warunkach się modliły, prosiły Boga o pomoc. Był tam też porwany kapłan, który był z nimi i to on ciągle ich zapewniał, że Pan Bóg jest z nami, nie pozwoli nas skrzywdzić. Te siostry odbierały to jako takie proroctwo pochodzące od samego Boga i to podnosiło je bardzo na duchu. To pierwsze spotkanie, a drugie spotkanie, nasz przewodnik, bo wynajęliśmy w Damaszku przewodnika, żeby jeździć, poruszać się w miarę bezpiecznych miejscach, znał w Maluli pewną rodzinę, która zaprosiła nas na obiad i to też było bardzo wzruszające spotkanie, bo znaleźliśmy się w domu, właściwie takim nowo co wybudowanym, bo pierwszy dom tej rodziny został totalnie zniszczony, uderzyła w niego bomba i przez kilka miesięcy z tych gruzów odbudowywano ten budynek. Dzisiaj on stoi, wygląda na w miarę nowy, ale wyobraźmy sobie, że nie ma tam elektryczności. Ten obiad, na który zostaliśmy zaproszeni, były to tylko warzywa i kasza, nie stać ich na mięso. Ten obiad spożywaliśmy właśnie przy świetle latarek, bo już się troszkę zaczęło ściemniać. Nie ma ogrzewania, więc temperatura wewnątrz tego domu była około 5 stopni na plusie, więc możemy sobie wyobrazić, jak trudno jest przetrwać noc. To są śpiwory i śpiwory otaczane kocami, żeby no te zimy są najtrudniejsze i dlatego tak duża populacja stamtąd musiała wyjechać. Ale to była rodzina, tak jak wszyscy prawie w Maluli, która posługuje się językiem aramejskim, czyli językiem czasów Jezusa. Modliliśmy się w tym języku, słyszeliśmy różne poezje, które dzisiaj są układane. Zrobiliśmy kilka nagrań. Także ten cel podróży, o którym marzyłem już od 2010 roku, Pan Bóg pozwolił zrealizować, tak jak w przypadku Doroty. Kochani, był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział: nauczycielu, rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Bardzo szeroko traktujemy nasze poznawanie Słowa Bożego, i zatrzymaliśmy się właściwie nad pierwszą frazą tego zdania na naszym poprzednim spotkaniu. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem i rozpoczęliśmy mowę o różnego rodzaju ugrupowaniach, które działały na terenie Palestyny pierwszego wieku za czasów Jezusa. Bo judaizm czasów Jezusa był religią niezwykle zróżnicowaną, miał bardzo wiele twarzy. Niektórzy badacze nawet, wyobraźcie sobie, mówią o judaizmach czasów Jezusa, czyli o, jakby można powiedzieć, kilku wyznaniach. Tak jak dzisiaj mamy wiele wyznań chrześcijańskich, tak samo można powiedzieć wiele wyznań, wiele twarzy, odmian judaizmu w czasach Jezusa. My chcemy poznać tylko te najważniejsze. O faryzeuszach mówiliśmy właśnie miesiąc temu. Dzisiaj przed nami cztery kolejne. Dokończmy jeszcze ostatnią myśl na temat faryzeuszów, dlatego że pozwoli nam ona głębiej zrozumieć dzisiejszy judaizm, a właśnie przeżywamy w Kościele 17 stycznia Dzień Judaizmu, prawda, dwa dni temu. Więc tak dobrze wkomponujemy się w ten klimat życia Kościoła w Polsce. Otóż dzisiejszy judaizm pochodzi właśnie od stronnictwa faryzeuszy. Nie od żadnego innego, ale to faryzeusze nadali kształt temu, co dzisiaj nazywamy judaizmem rabinicznym. Bo przypomnijmy, judaizm biblijny, czyli ten, który wyznawał Jezus, po zburzeniu w świątyni jerozolimskiej w 70 roku przerodził się w judaizm rabiniczny, czyli w obecną postać judaizmu. I działo się to w środowisku tak zwanej Akademii Wiabne, czyli niewielkiej miejscowości nad Morzem Śródziemnym blisko Tel Awiwu, gdzie w 90 roku naszej ery zebrali się rabini i byli to właśnie faryzeusze. Faryzeusze, którzy od tamtej pory przestali samych siebie nazywać faryzeuszami, a przygnął do nich termin rabini, czyli nauczyciele. Więc zwróćmy uwagę, że dzisiaj na przykład, gdy robimy analogię pomiędzy religiami, to rabini nie są duchownymi w judaizmie, tak jak kapłani na przykład w chrześcijaństwie czy w katolicyzmie, ale są nauczycielami. Nie są kapłanami, bo świątynia przestała istnieć w 70 roku i kapłani, nawet jeżeli by kogoś odnaleziono z pokolenia Aarona kapłańskiego, to nie ma świątyni, więc nie składa się ofiar. Więc rabini są odpowiednikiem w chrześcijaństwie katechetów, nauczycieli religii. Tym są rabini. I to właśnie w środowisku tej akademii, która powstała w 90 roku w miejscowości Jabne, zrodziła się ta forma judaizmu, którą mamy dzisiaj. Czasem możecie poczytać o tak zwanym synodzie w Jabne albo Jabni. To jest jedna i ta sama miejscowość, dwie różne nazwy, łacińska i hebrajska. Otóż badania najnowsze pokazują, że nie było czegoś takiego jak synod w Jabni. Powstała akademia, czyli można powiedzieć szkoła na poziomie uniwersyteckim, ale coś takiego jak synod, który by wymyślił tę właśnie formę religijności, nie miał tam miejsca. Natomiast w Jabne zastąpiono ofiary składane w świątyni jerozolimskiej, zastąpiono Torą, czyli prawem. Popatrzmy, o ile w judaizmie biblijnym całość, można powiedzieć, religijności koncentrowała się na świątyni w Jerozolimie, to tam mieszkał Bóg i tam należało składać ofiary, o tyle w judaizmie rabinicznym koncentrują się Żydzi czy wyznawcy judaizmu na Torze, czyli na Pięcioksięgu. Księga zastąpiła świątynię. I od tamtej pory zaczęto dopiero spisywać komentarze do Pięcioksięgu. Wcześniej niczego takiego nie miało, nic takiego nie miało miejsca. Te pierwsze komentarze nazwano Miszną. Ta Miszna została wraz z biegiem wieków rozbudowana i powstał w ten sposób Talmud około VI wieku naszej ery. I ten Talmud jest odpowiednikiem, paralelnie można powiedzieć, Nowego Testamentu. Wyznawcy judaizmu mają Biblię hebrajską i Talmud, 37 ksiąg, a chrześcijanie mają Stary Testament i Nowy Testament. Tak to mniej więcej wygląda paralelnie. I popatrzmy też, że z biegiem wieków ten judaizm rabiniczny, założony w pewnym sensie w środowisku Jabne, ulegał przekształceniom. I dzisiaj w judaizmie mamy cztery formy religijności, mianowicie jest judaizm ortodoksyjny, czyli ten taki, o właśnie, tutaj mamy przedstawiciela judaizmu ortodoksyjnego w swoim stroju. Zawsze właśnie bardzo dużą wagę przywiązują też do takich zewnętrznych objaw religijności, choćby do ubioru. Później mamy oprócz ortodoksyjnego także konserwatywny. On jest troszkę, ten ortodoksyjny został troszkę zreformowany i nazwano go konserwatywnym, aczkolwiek pozycja kobiety jest już dużo wyższa niż w tym ortodoksyjnym. Później mamy także judaizm reformowany. Tutaj możemy sobie wyobrazić, nie wiem, Żydów amerykańskich, którzy chodzą w krótkich spodenkach, w t-shircie i tylko mają jarmułkę na głowie. Nie zachowują wszystkich już praw zapisanych w Torze. I wreszcie także najbardziej liberalny to judaizm syjonistyczny. Czyli taki ruch, który ostatecznie doprowadził do państwa, do powstania państwa Izrael w 1948 roku. Tak wygląda kwestia faryzeuszy. Natomiast poznajmy kolejne ugrupowanie, mianowicie ugrupowanie saduceuszy. Chodzi o to, że kiedy natrafimy w dalszej lekturze na przykład Ewangelii Jana na słowo Saduceusz, żeby już nie powracać do i nie wyjaśniać, o kogo chodzi, tylko tak spróbujemy w jednym bloku spojrzeć na wszystkie te ugrupowania. Wspomnieliśmy o tym, że faryzeusze, drodzy, powstali w około 160 roku przed Chrystusem, bo wtedy zakończyło się tak zwane powstanie Machabeuszów, które opisują obie księgi machabejskie. Było to jedyne zwycięskie powstanie, które Izraelici prowadzili w starożytności i doprowadzili do wyzwolenia świątyni w 164 roku przed Chrystusem, która została zamieniona czy zbezczeszczona przez kult pogańskiego bóstwa. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono święto Chanukki, które też nie tak dawno Izraelici czy wyznawcy judaizmu przeżywali. I bezpośrednio po zakończeniu tego powstania powstało stronnictwo faryzeuszy, czyli oddzielonych od reszty społeczeństwa naciskiem kładzionym na prawo Starego Testamentu. Mniej więcej 10 lat później, w pewnym sensie jako reakcja na pojawienie się stronnictwa faryzeuszy, pojawia się drugie stronnictwo o nazwie saduceusze. Powstają właśnie około połowy II wieku przed Chrystusem i słyszymy o nich, popatrzcie, tylko do 70 roku. Później znikają ze sceny religijnej dawnej Palestyny. Oznacza to, że stronnictwo przestało istnieć wraz ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej i przegranym powstaniem przez Żydów w walce z Rzymianami. Otóż badacze do dziś nie są pewni, skąd pochodzi nazwa Saduceusze. Jedni twierdzą, że u źródeł stoi imię kapłana o imieniu Sadok. Mamy fonetyczne podobieństwo, niemniej jednak kłopot z tym, że arcykapłan Sadok żył w czasach króla Dawida, więc w X wieku przed Chrystusem i trudno znaleźć jakieś przełożenie pomiędzy tym X wiekiem przed Chrystusem a powstaniem takiego stronnictwa właśnie w połowie II wieku przed Chrystusem, więc bardziej prawdopodobna jest druga hipoteza, która wywodzi nazwę Saduceusze od hebrajskiego słowa saddik, oznaczającego sprawiedliwy. Po polsku też mówimy o takich bardzo pobożnych Żydach cadyk. To jest od cadyk, czyli sprawiedliwy. Czyli tak się właśnie określali i przyjęli bardzo minimalistyczny program w porównaniu z faryzeuszami. Tutaj uwaga, kochani, ważna informacja. Często spotykamy Jezusa na kartach Ewangelii, który dyskutuje z faryzeuszami, nie zgadza się z nimi, wchodzi w kontrowersje, ale spośród wszystkich ugrupowań, które istniały w Palestynie I wieku, Jezus był swoimi poglądami najbliższy właśnie faryzeuszom. Właściwie podzielał większość ich poglądów, bo jak wspomnieliśmy, faryzeusze przyjmowali tradycję pisemną i tradycję ustną. Tradycja pisemna to jest Biblia i co do tego wszyscy się zgadzali, Jezus również, ale tradycja ustna polega na interpretacji Biblii i tutaj bardzo często Jezus nie zgadzał się z interpretacją faryzejską i dochodziło do kontrowersji. Ale generalnie poglądy religijne Jezusa były bardzo zbliżone, a można wręcz powiedzieć tożsame, jeśli pomijamy tradycję ustną, tożsame z poglądami faryzeuszy. Natomiast saduceusze przyjęli, wspomnieliśmy, taką wersję minimalistyczną, to znaczy spośród wszystkich ksiąg starego, lepiej powiedzieć Biblii hebrajskiej, spośród wszystkich ksiąg Biblii hebrajskiej przyjęli jedynie 5 ksiąg, czyli odrzucili 2 pozostałe zbiory, mianowicie proroków i pisma. To tak właśnie Żydzi dzielą swoją Biblię, jako Tora, Neviim, Weketuvim, czyli prawo, prorocy i pisma. Saduceusze więc przyjęli tylko 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu, ale musimy też w tym miejscu zdać sobie sprawę, drodzy, z następującej rzeczy. W czasach Chrystusa kanon Biblii hebrajskiej nie był jeszcze ukształtowany. Dzisiaj troszkę tak patrząc retrospektywnie, mówimy, że Żydzi w tamtych czasach mieli już swoją Biblię, bo były wszystkie księgi napisane, księgi Biblii Hebrajskiej, czyli wszystkie trzy zbiory, prawo, prorocy i pisma, ale kanon nie był jeszcze ustalony. Kanon, słuchajcie, żydowski tak naprawdę powstaje pod koniec II wieku naszej ery i to w dużej mierze w reakcji na przyjęcie kanonu przez chrześcijan. Mniej więcej w 140 roku naszej ery, może troszkę później, powstał taki pierwszy zbiór niemal pełny wszystkich ksiąg, które my zaliczamy do Nowego Testamentu, no i wtedy też Stary Testament przyjęto. W związku z tym niejako w reakcji na księgi, które czytali chrześcijanie, pod koniec II wieku Żydzi, można powiedzieć, ukształtowali albo ustanowili swój kanon. Tak więc w czasach Jezusa nie było czegoś takiego jak Biblia hebrajska, niemal pokrywająca się z naszym Starym Testamentem, jako prawda, jedna księga czy jeden zwój. Natomiast wiemy, że w synagogach czytano i pięcioksiąg, i proroków, być może sięgano także po pisma i dlatego te właśnie księgi z czasem zostały kanonizowane, czyli włączone do kanonu. Dlatego też nie wierzcie nie tylko temu, że w Jawne odbył się synod, bo takowego nie było, ale też takiej informacji, że w 90 roku w Jawne rabini ukształtowali kanon Nowego Testamentu. Miszna podaje tylko tyle, że zastanawiano się, czy jest natchniona pieśń nad pieśniami i zastanowiono się nad księgą Koheleta, bo zarzucano jej sceptycyzm, czyli zastanawiano się nad natchnieniem tych dwóch ksiąg. Nie mamy tam takiego pomysłu, że całkowicie ten kanon został ukształtowany. Natomiast pewne jest, że właśnie w tym środowisku Jawne chrześcijańska wersja Starego Testamentu w języku greckim, czyli tak zwana Septuaginta, została przez Żydów odrzucona. Żydzi mianowicie, ponieważ wiedzieli, że chrześcijanie, głosząc dobrą nowinę, posługują się ich pismami, pismami żydowskimi, Paweł przecież, gdy zaczął swoje podróże po tym wydarzeniu w Damaszku, gdzie został spuszczony z koszu. Ten kosz można do dzisiaj zauważyć tam. Troszkę jest taki, wygląda jakby był zrobiony 20 lat temu, ale mówią, że to ten, w którym święty Paweł został spuszczony. Więc Paweł wiemy, że potem poszedł na pustynię i przez 3 lata przebywał na pustyni arabskiej. Biblia nie mówi, co tam robił, ale ja wiem, co tam robił. Czytał Biblię, czytał Stary, daje sobie uciąć głowę, może rękę, że czytał Biblię pewnie po hebrajsku, a także po grecku i docierało do niego, że proroctwa Biblii hebrajskiej dotyczą właśnie Jezusa. Wydaje mi się to zupełnie naturalne. No, spróbujmy tak nawet psychologiczny rys zrobić. Paweł wychodzi z Jerozolimy, by prześladować chrześcijan, wędruje około, myślę, że tygodnia albo półtora tygodnia do Damaszku, by prześladować chrześcijan. To co może robić w tym czasie przez te półtora tygodnia? Myśli ciągle o chrześcijanach. Myśli, co oni głoszą, jakie bzdury wymyślili, prawda? Ale to zaczyna w nim pracować, ciągle mówi, a w pewnym momencie dochodzi, już widzi bramy Damaszku i mówi, wow, a może oni mają rację? I padł na ziemię, stracił wzrok, niektórzy mówią, że miał chorobę, być może zbliżoną do epilepsji i na pewien czas mógł tracić wzrok. No, ale po 3 dniach odzyskał ten wzrok, choć stracił go fizycznie, to odzyskał wzrok duchowy. Dotarło do niego, że rzeczywiście to, co głoszą chrześcijanie, nie jest jakimś absurdem, bo można to wywieźć ze Starego Testamentu. I teraz, jeżeli ma 3 lata schronienia gdzieś na pustyni, to co robi? Z całą pewnością wertuje cały czas Stary Testament. Nie było jeszcze wtedy kodeksów, czyli książek, były zwoje, więc musiał te zwoje rozwijać, czytać i coraz bardziej utwierdzać się w przekonaniu, że Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale jest także Synem Bożym. No i po tym zaczyna głosić Ewangelię. ale zaczyna ją głosić w trzech podróżach misyjnych, udając się na tereny Azji Mniejszej w pierwszej podróży, w drugiej podróży, czyli tereny dzisiejszej Turcji, którą częściowo zwiedziliśmy w ubiegłym roku, a częściowo planujemy w tym wrześniu. Startujemy, nie wiecie jeszcze o tym, a ja od dzisiaj wiem, 23 września do 30 września. Tym razem nie będzie to 7 kościołów Apokalipsy, ale właśnie pielgrzymka śladami świętego Pawła. No i drugą swoją pielgrzymkę, czyli podróż misyjną, Paweł kieruje już na tereny Grecji, a trzecia obejmuje i jedno i drugie, czyli i Grecję, i Azję Mniejszą, czyli dzisiejszą Turcję. I w czasie wszystkich tych podróży misyjnych Paweł głosił dobrą nowinę w jakim języku? W języku greckim oczywiście. Miał ze sobą Biblię grecką, zwaną Septuagintem, i głosząc właśnie w języku greckim utwierdzał chrześcijan właśnie w prawdach Ewangelii wyrażanych już, można powiedzieć, językiem zachodu. Paweł jako pierwszy w Tesalonice głosił, przepraszam, Filipi głosił w Europie Ewangelię i można powiedzieć, następuje takie przesunięcie z tej mentalności semickiej i z języka hebrajskiego do mentalności zachodniej, ukształtowanej między innymi o filozofię i język starożytnych Greków. Skoro więc wracamy do Saduceuszy, skoro więc zgromadzeni w Jabne faryzeusze, wróciliśmy do faryzeuszy, wiedzą, że chrześcijaństwo rozprzestrzenia się w oparciu o język grecki, to właśnie w Jabne, choć nie ustalono kanonu pism żydowskich, odrzucono Septuagintę jako księgę natchnioną. Choć jest to przecież pismo typowo żydowskie, całe pisane przez Żydów, później przez Żydów tłumaczone na język grecki, właśnie rabini w tej miejscowości Jabne odrzucili Septuagintę jako absolutnie nienatchnioną. A później kolejne przekłady Biblii hebrajskiej na język grecki, które powstają, są dużo gorszej jakości, nawet tak językowo, niż Septuaginta, i w bardzo wielu miejscach odbiegają od tego pierwotnego tekstu Septuaginty, zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się jakieś ważne dla chrześcijan proroctwa. To tamte, często te teksty tłumaczone są tak, aby, można powiedzieć, nieco osłabić ich wydźwięk. Tak więc widzimy, że Saduceusze odrzucili tradycję ustną, którą przyjmowali faryzeusze i z którą czasem Jezus się nie zgadzał. Odrzucili także dwa zbiory Biblii hebrajskiej, czyli pisma i proroków. Nie wierzyli także w opatrzność Bożą, to znaczy mieli mniej więcej taki pogląd, że Pan Bóg stworzył świat i się nie bardzo nim dalej interesuje, nie ingeruje bezpośrednio w życie ludzi. I co ciekawe, dla nas to może się wydawać czymś bardzo dziwnym, bo my patrzymy na naszą religię przede wszystkim w takiej perspektywie wieczności. Żyjemy tutaj na ziemi, przyjmujemy chrzest i oddajemy życie Jezusowi przez wiarę i pragniemy żyć życiem szlachetnym, moralnym, aby kiedyś cieszyć się obecnością Pana Boga w niebie. A tymczasem Saduceusze, chociaż czytali pięcioksiąg, to jednak odrzucili wiarę w życie wieczne. Nie wierzyli w jednostkowe przetrwanie człowieka po śmierci. Czasem spotkacie też taki pogląd, zresztą taki pogląd jest wprost wypisany w Ewangelii, że Saduceusze odrzucają istnienie duchów, nie wierzą w duchy. Trzeba to jednak właściwie rozumieć. Nie, że nie wierzą w duchy jako w ogóle istoty stworzone przez Pana Boga, bo przyjmują pięcioksiąg, a w pięcioksięgu niejednokrotnie jest mowa o aniołach, o cherubach. Czyli są istoty duchowe. Skoro przyjmują pięcioksiąg, to muszą nie wierzyć, ale nie wierzą w duchy ludzkie, które trwają po śmierci. To O to właśnie chodzi. Bo czasem właśnie również w tej literaturze, gdzie pojawiają się te stare poglądy o synodzie w Jamni czy o kanonie, pojawia się także taka myśl, że saduceusze w ogóle nie wierzyli w istnienie świata duchów. To nie jest prawda, przyjmowali istnienie aniołów, ale nie przyjmowali istnienia ludzkich dusz po śmierci. Saduceuszy było bardzo niewielu w czasach Jezusa, niewielu w sensie, gdybyśmy chcieli proporcjonalnie porównać ich do ugrupowania faryzeuszy, ci mieli największy wpływ na powszechną religijność i żydowskie społeczeństwo, natomiast saduceusze najczęściej wywodzili się z kręgów arystokratycznych. Byli to ludzie bogaci, byli to ludzie, którzy lubili się dobrze bawić, między innymi też dlatego nie wierzyli w sąd ostateczny. Łatwiej im było wtedy prowadzić takie życie oparte trochę na przyjemności czy greckiej eudaimonii, chociaż pewnie takiego pojęcia nie używali. Ich, chociaż było ich stosunkowo niewielu, to właśnie ze względu na swoją zamożność czy wysoką pozycję społeczną mieli też w miarę duży wpływ na społeczeństwo. O Kumrańczykach już mówiliśmy, więc przypomnijmy tylko, że na pustyni judzkiej, niedaleko Morza Martwego, istniała taka wspólnota ascetyczna, która wywodziła swoje zasady życia codziennego ze Starego Testamentu, a przede wszystkim z Pięcioksięgu. Bardzo skrupulatnie starała się zachowywać prawa zapisane w Pięcioksięgu, których jest 613. Nie zgadzała się jednak ta wspólnota swoimi poglądami z oficjalnym judaizmem, który przyjmował w świątyni jerozolimskiej kalendarz księżycowy. Badając pisma, Kumrańczycy, czyli mieszkańcy tej osady, doszli do wniosku, że należy przyjąć kalendarz słoneczny. Takie dwa kalendarze funkcjonowały w starożytnej Palestynie. Skoro tak, to uznali, że w świątyni jerozolimskiej kult sprawowany jest niewłaściwie, święta wypadają pod niewłaściwymi datami i nie zakwestionowali całkowicie kultu świątynnego, wysyłali tam swoich przedstawicieli, ale sami prowadzili życie w oparciu o kalendarz słoneczny. I to właśnie oni zajęli się kopiowaniem ksiąg świętych. Wiemy, że w 1947 roku dochodzi do największego absolutnie odkrycia w historii całej biblistyki i archeologii biblijnej, odkrycia pism kumrańskich w kilkunastu grotach położonych niedaleko owej osady w Qumran, która dzisiaj wciąż poddawana jest badaniom archeologicznym. Niedaleko w tych grotach znaleziono 950 starożytnych manuskryptów, trzy rodzaje pism, mianowicie księgi Pisma Świętego, fragmenty wszystkich ksiąg oprócz księgi Estery, wszystkich ksiąg Biblii Hebrajskiej, po drugie apokryfy Starego Testamentu, czyli księgi natury religijnej, które nie dostały się do kanonu Starego Testamentu i wreszcie po trzecie pisma własne tej wspólnoty, czyli mówiące o tym, kto może się do nich przyłączyć, jakie mają przekonania, wierzenia i jaki mają sposób życia. To odkrycie 1947, jak wspomniałem, jest absolutnie największym odkryciem archeologii biblijnej z tego powodu, że wyobraźmy sobie, do 1947 roku najstarsze teksty ksiąg Starego Testamentu, których i Żydzi, i chrześcijanie byli w posiadaniu, najstarsze manuskrypty pochodziły z XI wieku. Czyli kopiowano je, kopiowano ręcznie, prawda? I najstarsze to jest XI wiek. Popatrzmy. Natomiast w Qumran znaleziono, jak wspomniałem, fragmenty wszystkich ksiąg Starego Testamentu z II wieku przed Chrystusem, z I wieku przed Chrystusem i z pierwszej połowy I wieku po Chrystusie, być może nawet do 66 roku. Czyli mamy absolutne skarby o ponad 1000 lat wcześniejsze księgi i dzisiaj, jeżeli robi się przekłady ksiąg Starego Testamentu na języki narodowe, to sięgamy głównie przede wszystkim do tych pism, bo one są najbliżej oryginałów, prawda? Drugi wiek przed Chrystusem. Dlatego to wydarzenie było takie ważne i choć w Ewangeliach o Kumrańczykach nie ma mowy, To Qumran leży kilka kilometrów od miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielał chrztu. Nie ma więc absolutnie możliwości, żeby Jan Chrzciciel nie słyszał o Qumrańczykach, czy też uczniowie Jezusa nie słyszeli o Qumrańczykach. Znali ich poglądy, z wieloma się na pewno nie zgadzali, na przykład z takim, że przyjdzie dwóch Mesjaszy zamiast jeden. Ciekawostką jest także to, że mieszkańcy Qumran starali się na co dzień mówić językiem hebrajskim. To popatrzmy, tak jak dzisiaj w Maluli mówi się językiem aramejskim, czyli językiem czasów Jezusa, to analogiczna sytuacja jest w Palestynie I wieku, kiedy od VI wieku przed Chrystusem nie mówi się językiem hebrajskim, tylko aramejskim, natomiast hebrajski jest językiem ksiąg świętych, ksiąg Biblii hebrajskiej. Otóż Qumrańczycy starali się ten język odtworzyć i na co dzień się nim porozumiewać. Tak jak kiedyś studiowałem w Rzymie, to pamiętam jeszcze takich swoich nauczycieli, którzy opowiadali o tym, że oni, gdy byli studentami, to wszystkie wykłady słuchali po łacinie i zdawali egzaminy po łacinie, też z językiem martwym, prawda? To był dla nich wtedy język żywy. Dzisiaj w Szwecji jest jedna stacja radiowa, która nadaje po łacinie. To jeżeli ktoś by chciał, myślę, że można ją łatwo znaleźć w internecie. Był także taki pogląd, że wszyscy mieszkańcy Qumran byli celibatariuszami, co okazuje się najprawdopodobniej nieprawdą, bo od Qumran 7 km oddalona jest miejscowość o nazwie Ayn Feshke i tam znaleziono nekropolnię, czyli cmentarz, na którym pochowane są jedynie kobiety i dzieci. Co oznacza, że były to najprawdopodobniej żony owych Qumrańczyków. Jeżeli ktoś zostawał wdowcem, to chował swoją żonę, odprawiał pogrzeb właśnie tam. Czasem być może dochodziło do ekshumacji zwłok i z jakiejś miejscowości przenosił szczątki doczesne swojej żony do Ayn Feshke, żeby mieć w miarę blisko i ktoś taki przystępował do wspólnoty w Qumran. Czyli bardzo ciekawa, oryginalna, choć zapewne nieduża społeczność żydowska. Kolejne ugrupowanie, o którym dzisiaj wspominamy, to tak zwani zeloci. Mamy tutaj tak ogólnie scharakteryzowane, że powstali w I wieku przed Chrystusem, ale wydaje się, że najprawdopodobniej działo się to w roku około 65 przed Chrystusem. Dlaczego? Bo w tym czasie Rzymianie wtargnęli do Palestyny. To była już kolejna okupacja. Popatrzmy, kiedy ten malutki skrawek zwany Judą, jedno niewielkie państwo żydowskie, bo wcześniej Izrael został pochłonięty przez Asyrię, kiedy w 586 roku Izraelici całkowicie tracą niepodległość poprzez wygnanie babilońskie, to później mamy okres Persów, po Babilończykach przychodzą Persowie z Cyrusem Wielkim na czele, po Persach przychodzi Aleksander Wielki w 333, mamy panowanie helleńskie, a w 65 roku przed Chrystusem pojawiają się Rzymianie. Jest to już więc czwarta władza okupacyjna, czwarte państwo, które panuje nad Palestyną i wydaje się więc, że właśnie po wkroczeniu Rzymian do Palestyny powstaje ten ruch zelotów, czyli gorliwców. Otóż grecki czasownik zelo oznacza być gorliwym. Byli to bowiem ci, którzy byli bardzo gorliwi w walce o niepodległość. Kilkaset lat Izraelici nie mieli już wolnej ojczyzny, więc był to ruch nawet bardziej o charakterze politycznym niż religijnym, choć hasło mieli proste – żadnego króla prócz Boga. To właśnie zeloci byli skłonni nie tylko wszczynać powstania przeciwko Rzymianom, ale także nawet kierować ostrze swojego miecza przeciwko własnym obywatelom, przeciwko Żydom, którzy na przykład szli na jakąś współpracę z Rzymem, albo nawet wystarczyło, że płacili podatki. Wiemy, że Chrystus urodził się mniej więcej w 6-7 przed Chrystusem, w czasie spisu ludności, nie dokładnie tego, o którym pisze święty Łukasz, ale w czasie spisu ludności i wiemy z pism Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, że na przykład zeloci bojkotowali ten spis ludności. Nie chcieli się dać wpisywać na listy tworzone przez Rzymian, bo był to dla nich okupant. Jeśli więc oczekiwali na Mesjasza, to czekali na Mesjasza w rozumieniu politycznym, czyli przywódcę, który doprowadzi do powstania i wyzwolenia narodu wybranego spod obcego panowania. I tutaj, kochani, ciekawostka jest taka. Zeloci i grono apostołów. Pomyślmy sobie o Szymonie zwanym Gorliwym. Mamy w pewnym miejscu Ewangelii taki przydomek jednego z apostołów Jezusa. Przypuścić należy, choć pewności nie ma, ale bardzo prawdopodobne, że przed przyłączeniem się do Jezusa Szymon należał właśnie do ugrupowania zelotów. Dalej mamy także Jakuba i Jana, dwóch braci spośród grona apostołów, którym nadano przydomek Boanerges, czyli synowie gromu. Oznacza to więc też kogoś, kto jest taki narwany. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże, powiedział Jezus. Więc być może oni również związani byli ze stronnictwem zelotów, takim bardzo radykalnie nastawionym. No i wreszcie mamy ostatnią postać i tę powiemy już o niej przy kolejnym i ostatnim ugrupowaniu. Mianowicie widzimy już, że zeloci to było dosyć radykalny odłam różnych stronnic w judaizmie. Natomiast pośród zelotów wyłonił się jeszcze jeden odłam zupełnie skrajnie radykalny, nazwani są Sykaryjczykami, od łacińskiego tym razem terminu sika, oznaczającego miecz, taki krótki miecz albo długi sztylet, taką broń, którą zawsze noszono przy pasie, aby używać jej czy to przeciwko Rzymianom, gdy dochodziło do jakichś zamieszek, czy nawet przeciwko własnym obywatelom, którzy szli na jakąkolwiek współpracę z Rzymem. I teraz uwaga, Sykaryjczycy, jest nieduża, ale tak myślę około 20% być może biblistów czy egzegetów zgadza się z taką tezą, że niejaki Judasz Iskariota należał przed przystąpieniem do Jezusa do Sykaryjczyków. Skąd taki pomysł? Mianowicie wiemy, że zanim Gutenberg wynalazł prasę, to wszystkie księgi przepisywano ręcznie. Znamy coś takiego, co nazywa się czeskim błędem, czyli przestawienie literek. I niektórzy badacze są skłonni twierdzić, że nie chodzi o Judasza z miejscowości Kariot, Judasz z Kariotu, ale chodzi o Judasza Sykariot, czyli Sykaryjczyk, prawda? Judasz Sykaryjczyk. Ktoś, kopista, mógł przestawić dwie literki i wtedy oznaczałoby to, że Judasz należał do tego bardzo skrajnego ugrupowania. No i za tym idzie cała później próba odtworzenia historii Judasza, że na przykład, jeżeli przejmował, że mamy doprowadzić do powstania i wyzwolenia narodu, Piotr kiwa, że już musimy kończyć, to zwróćmy uwagę na to, że ta zdrada Judasza, tak motywują, miałaby doprowadzić do tego, żeby Jezus jak najszybciej wszczął powstanie i doprowadził do wyzwolenia. Być może, nie mamy pewności. W każdym razie, ostatni akord, wiemy, że to właśnie zeloci i Sykaryjczycy wzbudzili powstanie przeciwko Rzymianom w 66 roku i kiedy świątynia została zburzona w 70, powstanie właściwie upadło na terenie całej Palestyny, ale jeszcze przez 4 lata Sykaryjczycy chronili się w twierdzy Masada, wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Tu właśnie mamy tę ruinę, szczątki tej twierdzy. Mieli się tam ponad 3 lata bronić, Rzymianie nie potrafili się tam dostać. W końcu wybudowali taką rampę, po której toczyli maszynę oblężniczą, zburzyli mur i kiedy weszli do twierdzy, mówi Józef Flawiusz, znaleziono 950 ciał osób, które popełniły zbiorowe samobójstwo. Woleli bowiem sami odebrać sobie życie, niż wpaść w ręce Rzymian. Dzisiaj wydaje się ta liczba znacznie przesadzona. Znaleziono bowiem tylko kilka szkieletów w tej twierdzy Masada. W każdym razie dla Żydów dzisiaj jest to żydowskie Westerplatte, na przykład przysięga wojskowa, którą co roku młodzi żołnierze składają, zawsze odbywa się w Masadzie, bo jest to wielki przykład bohaterstwa w obronie ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.